tego tematu wykład. Dzisiaj jest zaplanowany. Ja zastępuję brata Marka, kiedyś on to zastąpi mnie. Temat, który chciałbym dzisiaj nam wszystkim przedstawić pod rozwagę, zrodził się, może nie tyle temat się zrodził, co pomysł na taki właśnie temat zrodził się w czasie konwencji tegorocznych. W trakcie tejże konwencji ktoś publicznie, to było chyba w czasie zeznania do mikrofonu, powiedział, że dla niego nie tyle jest trudnością pełnienie woli Bożej, co jej rozpoznanie. Ja sobie pomyślałem, że warto byłoby ten temat zgłębić, bo na pewno jest to prawdą, chociaż myślę, że nie uniwersalną prawdą. Na pewno dla wielu ludzi, może także i dla niektórych z nas, pełnienie woli Bożej, nawet gdy ona już jest rozpoznana, też jest pewną trudnością, bo jesteśmy przecież niedoskonali i mamy różne ciągoty niewłaściwe i zawsze przecież panujemy nad tymi wszystkimi skłonnościami ludzkiej upadłej natury i pomimo tego, że znamy wolę Boga w takim czy innym temacie, to mimo to z powodu niedoskonałości i tak nie zawsze ją pełnimy. Ale prawdą jest, to ten ktoś powiedział, to chyba był jakiś brat, że rozpoznanie woli Bożej także przedstawia pewien problem. Więc mamy i problem z rozpoznaniem woli Bożej, a następnie z jej pełnieniem, gdy nawet już ją rozpoznamy i ją poznamy. Także chciałbym w tym temacie prześledzić mechanizm rozpoznawania woli Boga, tak żebyśmy czynienie woli Boga mieli później łatwiejsze, bo jeżeli rozumiemy dany problem lepiej, to wtedy można znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Lekarz, jeżeli nie zna dobrze choroby, która trafi pacjenta, to wiadomo, że ma mniejszą szansę na to, żeby z powodzeniem zastosował taką czy inną kurację. Postawienie właściwej diagnozy jest wstępem do skutecznego leczenia w przyszłości. Chcemy zatem w naszym temacie zrozumieć, jak Bóg nas, swój lud prowadzi i co my możemy zrobić, żeby to prowadzenie Boga było bardziej skuteczne. Bo jak każdy się łatwo domyśla, sukces albo porażka w tym dziele zależy tylko i wyłącznie od nas. Chociaż to Bóg nas prowadzi, czyli mamy Boga i nas, w tym dziele są dwie różne strony, to na pewno Bóg swoją rolę, swoją część wykonuje właściwie. I teraz tylko jeżeli ten cały proces prowadzenia nas przez Boga zawiedzie w pełni lub częściowo, no to będzie to wiadomo, tylko i wyłącznie nasza wina w pełni lub częściowo, zależnie na ile ten proces zawiedzie, a nie wina Boga. Zadajemy zatem sobie pytanie, jak Bóg prowadzi swój lud, jak Bóg nas prowadzi. No i są trzy rzeczy, literatura nam podaje trzy rzeczy, które Bóg używa prowadząc dzieci Boże. Pierwsza to jest słowo, czyli Biblia, potem opatrzność, jego ingerencja w naszym życiu i trzeci element, przez Ducha nas prowadzi. Słowo Boże, opatrzności Boże, jak często mówimy w liczbie nogi, prawda? Bo ta opatrzność to wiele różnych jego interwencji, często tłumaczymy to w literaturze jako opatrzność, tak bardzo są również używa liczby nogi, opatrzność realizowana poprzez liczne jej przypadki, opatrzności Boże w naszym życiu i przez swego Ducha. Kilka słów powiem o każdym z tych trzech, a najwięcej o tym najważniejszym. Jak się łatwo domyśleć, który będzie najważniejszy, słowo, opatrzność czy Duch? No, jeżeli ktoś ma odpowiedź gotową, to dobrze, a jak nie, to poczekaj, dojdziemy do tego. Zaczynamy w takim razie od omówienia tych trzech elementów. Pytanie, który z nich jest najważniejszy, oczywiście można powiedzieć, nie ma odpowiedzi, ponieważ wszystkie one są ważne. Wystarczy, że zabraknie jednego z nich i całość upada. Wszystkie razem stoją, albo wszystkie razem upadają. Ale któryś z nich jest ważniejszy od dwóch pozostałych, a to dlatego, że jest zależny od nas. I ten, który jest od nas zależny, jest ważniejszy, bo my możemy tym jednym elementem poprzeć całą całość. Natomiast dwa z nich są niezależne od nas. Więc chociaż wszystkie są równie ważne, to jednak jest jeden z nich od nas zależny i tym możemy wszystko zepsuć albo nie. Zacznijmy w takim razie od tego pierwszego elementu. Wymieniłem, że jest to słowo. Prawda? Mówi się słowo, opatrzność i duch. To są trzy elementy, poprzez które Bóg nas prowadzi. Kilka słów o pierwszym elemencie, czyli o słowie. Słowo zawiera, czyli Słowo Boże, Biblia zawiera siedem rodzajów myśli. Znamy doskonale je, bo ma ono w sobie doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy. To wiemy. Tymoteusz, 2 Tymoteusz 3,16, to znamy ten tekst, że wszystko pismo, prawda i tak dalej, jest tam od Boga natchnione i pożyteczne ku czterem różnym rzeczom. Tenże Tymoteusz 3,16, 2 Tymoteusz 3,16 mówi nam, że to jest to Słowo Boże w tych siedmiu rodzajach myśli, jakie podaje, bo nie ma w Biblii innych rzeczy, które by się nie kwalifikowały jako jeden z tych siedmiu. Albo coś jest doktryną, albo przekazaniem, albo obietnicą, napomnieniem, prorocem, historią, albo typem. I 2 Tymoteusz 3,16 mówi, że wszystko pismo od Boga jest natchnione, jest pożyteczne ku nauce, ku zbijaniu, ku naprawianiu i ku wychowywaniu w sprawiedliwości. Czyli tutaj zauważmy te cztery różne takie zastosowania. To tom 12 na końcu, w ostatnim rozdziale, dużo o tym Brad Johnson opisuje. Mówi nam, że te siedem rodzajów myśli, zarysów myśli, kierunków myśli, jakbyśmy tego tam nie ujęli, którymi Biblia do nas przemawia, są zupełnie wystarczające ku nauce i ku zbijaniu. Te dwie idą razem. Ku nauce, to znaczy mówią nam, w co mamy wierzyć. No bo jeżeli mamy, ktoś nas uczy, to nam mówi, o, jest tak, albo tak, aha, to przyjmujemy to do wiadomości. A ku zbijaniu błędów, to nam pokazuje, w co mamy nie wierzyć. Czyli te dwa pierwsze zastosowania pokazują nam, w co mamy wierzyć i w co mamy nie wierzyć. Czyli tak by to w stronę taką bardziej doktrynalną, prawda? A te dwa następne elementy, ku naprawianiu i ku wychowywaniu sprawiedliwości, to mówią nam o czym? Ku naprawianiu, czyli jak należy postępować i ku wychowywaniu sprawiedliwości, jak należy postępować, a ku naprawianiu, jak nie należy postępować, prawda? Czyli mamy to stronę etyczną. I w ten sposób Biblia tymi siedmioma kierunkami swoich myśli mówi nam do naszego umysłu, ku nauce i ku zbijaniu, w co wierzyć, w co nie wierzyć, i mówi do naszego serca, czyli od tej strony uczciowej, ku wychowywaniu sprawiedliwości i ku naprawianiu, czyli jak postępować, wychowuje nas i naprawia, krytykuje nasze złe postępowania, czyli mówi nam, że jak nam nie postępować, niczego więcej nie potrzebujemy. Mając siedem kierunków biblijnych myśli, które są według zapewnień natchnionego Pawła wystarczające dla tych czterech punktów widzenia, mamy wszystkie nasze potrzeby zaspokojone. Wiemy, w co wierzyć, w co nie wierzyć. Wiemy, jak postępować i jak nie postępować. No ale cóż, pomimo tego, że mamy to samo słowo i wszyscy chrześcijanie mają to samo słowo na świecie, to jednak nie wszyscy rozumieją to słowo tak samo. Jedno i to samo słowo, inaczej rozumiane. Zgodnie z zapowiedzią samego Jezusa, niektórzy na podstawie tego samego słowa, które siedmioma kierunkami myśli mówi ku nauce i ku zbijaniu i ku wychowywaniu i ku naprawianiu, doszli do wniosku, że wolą Boga dla nich jest, żeby zabijali innych chrześcijan. Nasz Pan tak powiedział. Jana 16,2. Przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. Jak to możliwe, żeby chrześcijanie doszli do wniosku, że trzeba zabijać innych chrześcijan, mając to samo słowo? Od czego to zależy, że to słowo nie jest wystarczające, że ono do nich mówi tak samo jak do każdego z nas, i on doszedł do wniosku dokładnie odwrotnego, że trzeba zabić innego. I to jeszcze chrześcijanina, już nie mówiąc o poganinie, prawda? No załóżmy poganina może, chociaż Biblia nawet mówi, żeby wrogów miłować, no ale nawet innych braci, współbraci zabić. To samo słowo. Czyli z tego wynika, że prowadzenie przez słowo jest niewystarczającym elementem. Gdyby Bóg prowadził nas tylko przez słowo i gdyby to było wystarczające, to byśmy nie mieli takich problemów, że chrześcijanie się wzajemnie zabijają, już nie mówiąc o drobniejszych rzeczach, które na co dzień także robimy, które są niewłaściwe we wzajemnych relacjach, bo rozumiemy, nawet bracia wprawdzie nie rozumieją tak samo wielu rzeczy z tego samego słowa. Słów parę na temat drugiego elementu. Jak mówiłem, zbliżamy się do tego najważniejszego. Każdy już wie, że najważniejszy to ten ostatni. Jemu poświęcimy najwięcej czasu. Bóg oprócz tego, że prowadzi nas przez słowo, prowadzi nas także przez opatrzność. Czyli Jego opatrzność pozwala nam zrozumieć także Jego prowadzenie. Gdzie On chce, żebyśmy szli, jak chce, żebyśmy postępowali. Jego wolę dla nas robi to przez to, że stawia na naszej drodze ograniczenia i przeszkody. Albo zachęty i wsparcia. W ten sposób, no bo jeżeli Bóg nas ma przez opatrzność prowadzić, to znaczy, że coś będzie nam blokował, a coś będzie otwierał. Nie można inaczej być, prawda? I teraz oczywiście ktoś powie, no ale tak, jak to wszystko też odczytywać odpowiednio, bo czy to, że dzisiaj deszcz pada, jest blokadą ze strony Boga, żebyśmy na zebranie nie poszli, bo deszcz pada? No chyba nie, powinniśmy pójść w deszcz, prawda? Ktoś powie, no ale w tym razie to, co musi się stać, żebym ja odczytał i zrozumiał, że Bóg blokuje, jaka rzecz musi się stać, żebym ja zrozumiał, że to czy tamto, bo oczywiście pójście na zebranie jest rzeczą właściwą, więc dlatego przykład może dla mnie jest osobny, bo Biblia zachęca, żeby chodzić na zebrania i tą społeczność mieć, więc tu na pewno byśmy nikt nie ma wątpliwości, ale w innych życiowych sprawach, prawda, o których Biblia się nie mówi, co do tego, na przykład za mąż wyjść, pracować tu lub tam, taki czy inny zawód podjąć, prawda, no to są rzeczy, które także dobrze było, gdybyśmy prosili Boga o pomoc w tychże sprawach, no i prosił, jak to mam zrozumieć, prawda, gdzie mam zamieszkać, jaki mam zawód zdobyć, gdzie mam pracować, żeby to było z wolą Boga, żeby to sprzyjało memu duchowemu rozwojowi, czy mam się ożenić, czy nie ożenić i z kim się mam ożenić, żeby znowu również to sprzyjało i różne inne rzeczy, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Mało tego, ta odpowiedź może być różna dla każdego z nas. Tu oczywiście jest znowu problem, ale to wszystko się razem, pamiętajmy, że Bóg nas prowadzi przez trzy elementy: słowo, opatrzność i duch. I gdy dojdziemy do tego ducha, to ten duch będzie miał najwięcej do powiedzenia. bo on nam będzie mówił, jak należy rozumieć słowo i jak należy rozumieć opatrzności. Ogólnie, kiedy mówimy tak na razie, jak to się mówi, w powietrzu, prawda, w oderwaniu od konkretnych przykładów, to możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o prowadzenie przez boską opatrzność, należy rozważyć daną kwestię. Najlepiej, jak tylko potrafimy z boskiego punktu widzenia, z biblijnego punktu widzenia, z punktu widzenia literatury prawdy, zobaczyć, co Biblia mówi, co literatura prawdy mówi na taki czy inny temat. Oczywiście także modlitwa, prawda? To modlitwa będzie też wspierała boskiej opatrzności, bo będziemy prosili Boga o jakąś tam pomoc dla nas. I powinniśmy tak przygotowywani, prawda, przez rozważanie danej kwestii z punktu widzenia biblijnego, powoli dochodzić do takiego czy innego kierunku działania, wypatrując interwencji boskiej opatrzności. A on to będzie właśnie tymi różnymi przeszkodami lub zachętami nam pomagał. Jeśli pojawiają się przeszkody, może dodajmy poważne przeszkody, to powinniśmy się zatrzymać. I teraz kwestia na pewno, jak to zatrzymać właśnie, to zmienić czy nie zmienić. Na pewno nie należy przeszkód, które się pojawiają na naszej drodze, likwidować, postępując niezgodnie z duchem Pana. No to chyba jest rzeczywiste, prawda? Bo wtedy Bóg by na pewno sobie nie życzył tego. Czyli jeżeli się pojawi przeszkoda, ominięcie której wymaga odzrobienia przez nas czegoś, co Bóg, o czym wiemy, że Bóg nas nie pochwalił, to na pewno jest to przeszkoda całkowita i nie powinniśmy chcieć jej ominąć. No ale jeżeli pojawi się przeszkoda, której ominięcie nie wiąże się z złamaniem boskiego słowa, z boskich zasad, o których wiemy, że istnieją, no to wtedy musimy polegać na swoim własnym duchu i umieć to rozpoznać, czy jest to właśnie już blokada, czy nie jest to blokada, bo mamy też, to nie znaczy wcale, że Bóg nam wszystkim zrobi drogę usłaną różami, że będziemy szli, prawda, po dywanach, które są jak przed przywódcami państw ścielane, gdy wysiądzie z samolotu. Bóg daje nam w naszym życiu wielu różnych elementów i my musimy to umieć odczytać. Bardzo ważna jest przy tym szczerość i uczciwość serca, taka prawdziwa chęć szukania boskiej woli. Bo nasz Pan znowu powiedział, Jana 7,17, jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam od siebie mówię. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać. Czyli mówi, jeżeli ktoś chce czynić Jego wolę, czyli szczerze pragnie poznanie boskiej woli, czyli ma szczere serce, to będzie umiał rozeznać. Nie będzie miał problemów z poznaniem, czy nauka jest z Boga, czy ja sam sobie mówię, tak jak wielu innych od siebie mówi swoje własne rzeczy, a znajdują się tacy, którzy im wierzą. To znaczy, że oni nie chcą czynić woli Boga. To zaraz odpowiedź na pytanie, że ci, którzy ulegają różnego rodzaju błędom, jakiś mają problem w szczerości swojego serca, ponieważ nasz Pan powiedział, że kto chce czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozpoznać, która nauka jest z Boga, a kto mówi sam od siebie. Ale właśnie, mówię to podkreślam, bo ta uczciwość i szczerość serca w poznawaniu boskiej woli, jakiekolwiek własne pragnienia, preferencje, które możemy mieć jako ludzie, często nawet skrywane przed samym sobą, fałszują boską wolę dla nas. Niby szukamy boskiej woli w takiej czy innej kwestii, ale tak naprawdę to mamy już zdanie wyrobione i chęci ukierunkowane i chcemy tylko boskiego poparcia, boskiego przyklaśnięcia, no bo wypadałoby, żeby Bóg był z nami w tym czymś. A to jest takie właśnie wybieganie przed Pana, prawda? Sługa pobiega, Pan musi za nim biec, bo sługa by chciał, żeby Pan właśnie w tym kierunku pobiegł. Tutaj właśnie kiedyś Brad Johnson mówił o pewnej siostrze, która chciała wyjść za mąż zgodnie z boską wolą. Ale tak chciała wyjść za mąż zgodnie z boską wolą, że prosiła braci, żeby się modlili do Boga, żeby boską wolą było, żeby ona za mąż wyszła. Czyli, prawda, to nie jest właściwe szukanie boskiej woli, bo ona już miała decyzję podjętą, tylko teraz namówić Boga, żeby sprzyjał mi temu, żeby mi pomógł, bo ja za mąż chcę wyjść. Niektórzy bracia szukają takiej interpretacji biblijnej, która najbardziej im odpowiada. Znaczy im, ich cielesności, prawda? I tak sobie te teksty interpretują, albo idą do tego brata, do tamtego brata i do dziesiątego brata i pytają, bo każdy mówi nie inaczej, niż oni by chcieli. Czyli nie szukają boskiej woli, tak jak taka ona jest, tylko poklasku dla siebie. Często też zdarza się, że ulegamy naszemu własnemu punktowi widzenia, oceniając różne sytuacje życiowe, czy to osobistym w życiu, czy zborowym. Na przykład zbór robi jakąś konwencję, akurat u nas my nie robimy konwencji, więc nie mamy takich problemów, ale jak zbory robią konwencję, to część braci, prawda, może mieć odmienne zdanie co do miejsca, gdzie ta konwencja powinna się odbyć, albo hoteli, jakie należy wynająć, bo lepsze, albo gorsze, albo bliżej, albo dalej, a jedzenie takie, czy owa. No i wiadomo, że bracia dyskutują na zebraniu interesowym, niektórzy mówią za tym, niektórzy za innym, no i w końcu ktoś tam, prawda, czyjaś opcja jest przyjęta, a czyjaś nie. Bywa, że bracia, których opcja nie została przyjęta co do miejsca, gdzie ma być konwencja, co do posiłków, czy mają być, czy nie mają być, to ci bracia uznają, że boską wolą jest, żeby oni nie mieli udziału w tej konwencji i się nic nie włączają do pomocy, bo jak sobie wybrali to miejsce, to niech sobie robią tę konwencję w tym miejscu, bo my w piątkę chcieliśmy w innym miejscu, ale zbór wybrał ostatecznie inne miejsce, to ta piątka, która chciała gdzie indziej, uważa, że nie. Tak naprawdę to nie Bóg im każe się nie włączyć, to tylko ich własna urażona duma, prawda? Bo oni, ich zdanie było, ich zdanie zostało ich pominięte, to już z tejże urażenia, to sobie róbcie sami. No to tak dzieci zachowują, prawda, te zgodnicy. Ale bywa, że czasami się zachowują także i bracia. Cielesność nimi kieruje, a nie duch. Bo nawet jak stało zdanie ich pominięte, no to włączamy się później do realizacji tego, co zbór powziął, jeżeli wierzymy, że zbór wyraża wolę Pana. Takie podejścia, te przykłady, które wymieniłem, są oczywiście nieuczciwe i jedyną gwarancją, jaka może z tego płynąć, to to, że na pewno nie rozpoznamy woli Boga w ten sposób. Bo nie mamy odpowiedniego ducha. I tak dochodzimy do trzeciego elementu, najważniejszego elementu, do tego ducha. Ostatni sposób prowadzenia przez Boga swojego ludu to przez ducha. Tenże duch to się nie ogranicza tylko do szczerego podejścia do Boga. Bo nawet wtedy, jak mamy szczere podejście, tak możemy nie odczytać boskiej woli. Ale od tego się zaczyna. To szczere podejście, chęć poznania prawdziwa chęć poznania woli Boga jest punktem wyjściowym. Tak jak nasz Pan mówił, kto by chciał czynić wolę Jego, to będzie umiał rozeznać, czy nauka jest ta z Boga, czy sam od siebie mówię. Ale tenże duch, który nam podpowiada, jaka jest boska wola wobec nas, to coś znacznie więcej. Są boskie myśli, pragnienia i uczucia, czyli Jego charakter, albo inaczej Duch Święty w nas. Duch Święty w naszym umyśle, w naszej woli, w naszym sercu. To tak zwany chrzest naszego życia. Pamiętamy, że nasz Pan mówił o tym, żeby iść i chrzcić następnych w imię, prawda, trzech osób, prawda, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To w imię tutaj występuje jako charakter, czyli żeby iść i chrzcić innych w charakter Ojca, czyli w podobieństwo charakteru Ojca, żeby się stawali inni podobni do Boga. I w imię Syna, czyli w charakter Syna, w charakter podobny, jaki był u Jezusa. I Ducha Świętego. Z tym jest czasami dla niektórych największy problem, jak to w charakter Ducha Świętego, skoro Duch Święty to nie jest osoba, trzecia osoba Trójcy, jak wiemy, tylko coś innego, a nawet tutaj w imię, prawda, charakter. Ten Duch Święty to jest podobieństwo charakteru obecne już w innych braciach. To jest Duch Święty, którego mają inni bracia i na podobieństwo charakteru innych braci, którzy takiego ducha już w sobie mają, podobnego do Ojca i do Syna, bo oni już są zaawansowani, mają pewien czas już, są w procesie tego chrztu w imię Ojca i Syna, no to z tego mają jakiś dorobek tego Ducha Świętego i z nich także należy brać dobry przykład, czyli także na podobieństwo tego, co oni już rozwinęli. A więc Bóg daje nam aż trzy wzory do naśladowania. Samego siebie i mówi, żebyśmy chrzcili innych, a inni nas w podobieństwo charakteru Boga. Daje nam za przykład Jezusa, no, który jest jego obrazem, bo jak wszyscy się zgodzimy, że dobry przykład. I daje także nam za przykład innych braci, którzy takie mają podobieństwo, o czym zresztą doskonale wiedział Paweł i dał tego dowód, bo napisał w pewnym miejscu: bądźcie naśladowcami moimi, na ile ja Chrystusowy. No dokładnie powiedział, na ile ja Chrystusowy, na ile mój chrzest w imię Ojca i Syna już jest dokonany i mam to zrealizowane w sobie, a wy to widzicie, bierzcie w tej materii przykład ze mnie. Czyli także w duchu, czyli chrzest w imię Ducha Świętego, to w podobieństwo charakteru Ducha Świętego obecnego już u innych braci. Myślę, że ten tekst jest bardzo dobry, jeśli chodzi o naszego Pana, żeby chcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. No, odpowiadając na zarzuty tych, że czasami mamy zebrania poświęcone pamięci brata Russella czy pamięci brata Johnsona, że niby czcimy ludzi i tak dalej, prawda? Ten reset daje do tego jak najpełniejsze prawo. Nawet nasz Pan powiedział, że inni ludzie, inni bracia, którzy mają Ducha Świętego w sobie, albo mieli, bo już nie żyją, Ducha Świętego w sobie, są wzorem do naśladowania dla innych. Nawet nasz Pan specjalnie o nich nawet powiedział. To co jest złego w tym, że raz w roku się wspomni taką czy inną sylwetkę kogoś, kto może tylko zachęcić do bardziej pobożnego i bogobojnego życia i do pracy nad samym sobą, prawda? Nasz Pan sam powiedział, że to jest przykład do brania, bo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to właśnie to jest i ten duch, ta miara, ilość tego ducha w nas pozwala nam bardziej trafnie albo mniej trafnie odczytywać boską wolę wobec nas wyrażoną w Jego słowie i opatrznościach. No bo co słowo mówi, co mówią opatrzności, w sensie tych przeszkód albo zachęt, no to wszystko trzeba to odczytać, prawda? To nie jest napisane wyraźnie tak na ścianie, na białej, że zrób to albo tamto. pisze tak, jak pisze. Słowo pisze to, co pisze, a wiemy, że często mamy różne wątpliwości, jak rozumieć takie czy inne stwierdzenia, co przez to chciał powiedzieć, jak odczytać nawet chociażby pewną historię. I czasami morał z niej wynikający też nie zawsze jest oczywisty dla każdego z nas. A opatrzności też trzeba to umieć odczytać. No i czym to odczytać? To jest właśnie tenże duch, trzeci element, przez który nas Bóg prowadzi. Duch Święty w nas. Miara tego ducha w nas pozwala nam odczytywać właściwie bardziej lub mniej, zależnie ile tego ducha w sobie mamy. Słowo i opatrzności. I dlatego w sumie te trzy elementy są razem, występują razem, ale jak mówiłem następnie, najważniejszy jest ten trzeci, ten duch, bo on jest od nas zależny. Możemy zepsuć to, co mówi słowo i zepsuć to, co mówi Bóg przez opatrzności, jak źle odczytamy te rzeczy. A odczytamy źle wtedy, kiedy będziemy mieli niewłaściwego ducha. Bo na przykład, że jak ta siostra, prawda, chce boską wolę pełnić, ale chce wyjść za mąż i bracia mają się o to do Boga zwrócić, żeby ona za mąż wyszła. To znaczy, że nie jest jej duch właściwy, bo właściwy duch nie dyktuje nigdy Bogu, jaka ma być jego wola wobec niej, tej osoby, prawda? Tylko tą wolę chce poznać, a nie podpowiada ją Bogu. Także Bóg przemawia do nas poprzez swoje słowa i opatrzności, a my przy pomocy Jego ducha w nas musimy to słowo i te opatrzności właściwie odczytać. Jak tego nie zrobimy właściwie, no to mamy źle rozpoznaną wolę Boga. Albo częściowo źle rozpoznaną. By to lepiej zrozumieć, bo mówiłem, że temu ostatniemu elementowi duchowi poświęca najwięcej czasu, przyjrzyjmy się sposobowi objawiania boskiej woli Chrystusowi, który w ten sam sposób Chrystus przekazuje ją dalej swojemu ludowi w wieku Ewangelii. Posłużymy się tutaj pewnym obrazem Starego Testamentu, który pokazuje, jak Bóg w starożytności, w Starym Testamencie prowadził swój lud przez najwyższego kapłana Izraela. Gdy Izrael miał jakieś konkretne pytania, z którymi przychodził do Aarona, Aaron nie wiedział, co zrobić, bo sytuacja nie właśnie niejasna, niepewna, nieoczywista, taka, że było napisano tak, tak i tak rób. Tylko no, trudno, nie napisano, jak to robić. Trzeba to umieć teraz odczytać w danej sytuacji. To wtedy co robił ten najwyższy kapłan? Wchodził do Boga, do świątyni Najświętszej, tam się kontaktował z Bogiem przez Urim i Tumim. Urim znaczy po polsku światła, a Tumim znaczy doskonałości. To Urim i Tumim od dawna budzą kontrowersje i do dzisiaj chrześcijanie się spierają, co to było, to Urim i Tumim. To są różne fantastyczne niektóre teorie na temat tego, co to było. Nie ma potrzeby ani sensu o tych teoriach mówić. Ja to mam podane wszystkie wersety, które Urim i Tumim wspominają, ale znowu to też nam nic nie da, bo one tylko mówią, że Urim i Tumim było. Przeczytam wersety dla kogoś, kto chciałby być zainteresowany, albo się widzę nagrywa, więc będzie zarejestrowane. Więc wszystkie wersety, które wspominałem, ale mówię, wspominają Urim i Tumim. Tam z nich nie wyciągniemy, co to było, bo tylko mówią o Urim i Tumim. To, że było, że było, że miał, że włożył, że użył do zapytania Boga, no ale warto wiedzieć, gdzie o tym mowa. Więc druga Mojżeszowa 28:30. Trzecia Mojżeszowa 8:8, czwarta Mojżeszowa 27:21, piąta Mojżeszowa 33:8, pierwszy Samuela 28:6, Ezdrasz 2:63, Nehemiasz 7:65. Na pewno te pisze nie zdążył zapisać, ale się nagrało, więc można odsłuchać. Mogę jeszcze powtórzyć. Posłużyć coś dla chętnych? Tak? Druga Mojżeszowa 28:30, trzecia Mojżeszowa 8:8. Do tego miejsca chyba jeszcze wszyscy zdążyli później, zaczęli się na pewno gubić. Czwarta Mojżeszowa 27:21. Potem mamy piątą Mojżeszową 33:8. Pierwszy Samuel 28:6. Ezdrasz 2:63. I Nehemiasz 7:65. To są wszystkie wersety, które wspominają o Urim i Tumim. Co to właśnie było teraz? Spróbujmy my. Oczywiście znowu nie podamy odpowiedzi jednoznacznej, ponad wszelką wątpliwość, ale Brad Johnston, myślę, że jego sugestia będzie dla nas wystarczająca, podpowiada nam, co to było. I znowu, jak to Brad Johnston ma w swoim zwyczaju, robi to bardzo mądrze i w sposób krótki. Brad Johnston zwraca uwagę, że fakt, że napierśnik, wiemy, napierśnik to jest to, co najwyższy kapłan nakłada sobie na piersi, był nazywany napierśnikiem, był nazywany zanim pojawiły się w nim te 12 drogocennych kamieni z imionami 12 pokoleń, to wskazuje, że Urim i Tumim musi oznaczać coś, co dodano do napierśnika później. No bo jeżeli jest o napierśniku mowa, prawda, bez tych kamieni, to znaczy, że on jest napierśnikiem, nawet jak nie ma kamieni. A Urim i Tumim dopiero się pojawiło później. Zresztą zobaczmy na drugą Mojżeszową 28. Dobrze mówię? Tak. Druga Mojżeszowa 28:30. Położysz też na napierśniku sądu Urim i Tumim, które będą na piersiach Arona. Położysz też na napierśniku sądu Urim i Tumim, które będą na piersiach Arona. To znaczy, że był napierśnik, a na tym napierśniku miał położyć Urim i Tumim. I to miało być na piersiach Arona. To znaczy, że Urim i Tumim nie było samym napierśnikiem, tylko czymś, co położono na ten napierśnik. Później, gdy Mojżesz wykonał to polecenie, mamy o tym w 3 Mojżeszowej 8:8, bo to było, tam to było podane polecenie, że to zrobisz, położysz, a potem wykonanie. Włożył też nań, czyli na Arona, napierśnik i przyprawił do niego Urim i Tumim. Czyli włożył napierśnik jako ten, no, ta część garderoby, a później przyprawił do niego Urim i Tumim. Czyli z tego wniosek, że Urim i Tumim to było coś dodane do napierśnika, gdy on już był nawet na nim powieszony, prawda? A jeszcze nie było tego czegoś. A co było tym czymś? No te kamienie, które były tutaj umieszczone w liczbie 12, w 4 rzędach, po 3, tak? W 4 rzędy do dołu, a tu tak były po 3 kamienie. I ten Urim i Tumim był używany do szukania odpowiedzi Boga. Światło odbijało się na kamieniach napierśnika, prawda? I zależnie od kierunku padania tego światła, nie wiemy znowu, czy do góry padało, do dołu, czy na boki, nie ma szczegółów, ale nie ma znaczenia. Jakoś ono się odbijało, i no różnie. I w zależności od tego, jak się ono odbiło, to była to odpowiedź tak lub nie ze strony Boga dla konkretnego pytania, nietypowego pytania, które Żydzi mieli, bo boskie prawo im podane nie obejmowało tego przypadku i oni nie wiedzieli, jak należy się zachować w takiej czy innej sytuacji. To jest właśnie bardzo dobra ilustracja dla nas, jak w nietypowych przypadkach, prawda, o których literatura prawdy czy Biblia wprost nie mówi, że jest oczywista sprawa, czy iść na zebranie, czy nie iść na zebranie, prawda, tylko różne sytuacje nieoczywiste, jak należy to rozumieć. I teraz próbujemy sobie odszyfrować znaczenie tego w antytypie, tego Urim i Tumim, tego oświecenia i to teraz zrozumiemy, na czym to polega. To znowu mamy bardzo piękne podkreślenie tego prowadzenia nas przez Boga. Bardzo często w tomie, na artykule Ofiary w Książąt Wieku Ewangelii, prawda, ten artykuł mamy. Ja mam tutaj stronę podaną z tomu 8, bo to tom 8 epifaniczny, to nie będę jej podawał, bo bracia mają to w teoretycznych prawdach, ale to w Ofiarach w Książąt Wieku Ewangelii pisze, że co to obrazuje ta sama sytuacja z Urim i Tumim? Obrazuje to naszego Pana, otrzymującego od Boga odpowiedzi na pytania duchowego Izraela na podstawie harmonijnego połączenia doktryn Biblii oraz 12 głównych łask zalecanych przez Biblię. Bo, aha, jeszcze nie wspomniałem wcześniej, że Urim to było to światło, które palało, a Tumim to były kamienie, od których to światło się odbijało. Czyli to Urim i Tumim. Światło palające na kamienie, Urim, kamienie, które światło odbijały, Tumim. Kamienie to światło, Urim, kamienie to Tumim, a światło to Urim. I tutaj Johnson pisze w tym cytacie, że to obrazuje naszego Pana, który od Boga otrzymuje odpowiedzi na pytania duchowego Izraela. To z tego wynika, że Urim, które oznacza światło, to było tym światłem, to są światło, czyli nauki Biblii, doktryny na nauki Biblii, a Tumim, te kamienie, to 12 głównych łask charakteru. Jest też inny cytat też tego samego artykułu. Wiemy, że jest faktem, iż nasz najwyższy kapłan, odpowiadający na nasze pytania przy pomocy antytypicznego Urim i Tumim, podaje swoje odpowiedzi przez i zgodnie z naukami Biblii oraz jej zalecanymi przez Biblię głównymi łaskami. Zauważmy, że jeden cytat mówi o tym, że nasz Pan otrzymuje od Boga odpowiedzi na pytania, które ma od duchowego Izraela. Bóg naszemu Panu przez Urim i Tumim też odpowiadał, a potem mówi, że nasz najwyższy kapłan odpowiada na nasze pytania, czyli Jezus swojemu ludowi, prawda? To, że teraz nie ma już malutkiego szlachta, to nie ma znaczenia. Zasada jest taka sama działania, prawda? Bóg zawsze się kontaktuje, daje prawdę Jezusowi, a Jezus przekazuje ją swemu ludowi. Takiej klasie, jaka w danym momencie żyje, prawda? Jak nie ma nowych stworzeń, to przekazuje. Nas tam nie ma świątnicy, my nie jesteśmy pokazani w najwyższym kapłanie, ale zasada kontaktowania się z ludem Bożym się nie zmieniła. Trzeba się jej przyjrzeć, żeby zrozumieć, na czym to wszystko polega, jak to przebiega. To znaczy, że widzimy, że nasz Pan od Boga otrzymuje ten sam sposób odpowiedzi i w ten sam sposób przekazuje je dalej. Jakie z tego wynikają wnioski? Wniosek pierwszy, że nauki Biblii są zawsze zgodne z duchem Biblii, z charakterem Boga, jaki mamy rozwijać. To jest oczywiste, prawda? Że nawet jeden z 7 pewników jest, że każda nauka biblijna, żeby była zgodna z Biblią, była prawdą, to musi być oprócz tego zgodna sama sobą i tak dalej, to z charakterem Boga, z tendencją Biblii do rozwijania pobożności, więc musi mieć ten duchowy wymiar. Nie może nauka być biblijną, prawdziwą, a jednocześnie sprzyjać jakiejś tam bezbożności albo jakiejkolwiek innym rzeczom, tak jak niektóre nauki nominalnie to czynią. To wiadomo, że czyli to światło świecące na ten Tumim i odbijane od niego pokazuje harmonię nauki biblijnej, do nauk doktryn biblijnych z łaskami charakteru, z 12 głównymi łaskami charakteru, czyli właśnie z tym duchem Biblii. Ale to wynikają jeszcze z tego dwa inne wnioski. Jezus w ten sposób otrzymuje prawdę od Boga, ten cytat pierwszy, który cytowałem, i w ten sam sposób przekazuje tę prawdę dalej swemu ludowi. Na to wskazywał ten cytat drugi. Zauważmy teraz, skąd padało światło na kamienie, które były w tym napierzchniku Arona. Jedynym światłem w Świątnicy Najświętszej było światło w szekinach. A w szekinach znaczy po prostu to, co mieszka. A tam coś mieszkało między tymi dwoma cherubami i to się nazywało po hebrajsku szekina, czyli to, co mieszka. I tak się nazywała ta chwała, która mieszkała między dwoma cherubinami, które były na wieku Arki. Szekina to reprezentuje Jehowę, Boga, jako istotę. A jego cztery główne zęby charakteru pokazane są w Arce, pod skrzynią, prawda? Wieki skrzyni przedstawiają, wiemy, u poganie, to znamy dobrze, że cieni przybytu, tam jest boska sprawiedliwość pokazana, bo tam krepiono krwią. Dwa cherubiny, które były znane z tym, że wiekiem pokazują na boską moc i miłość. Pamiętamy, że te cherubiny patrzyły w dół na ubłaganie, czyli boska moc i boska miłość gotowe do działania, jeżeli sprawiedliwość powie tak, że można działać. A światło padające z szekina przedstawia nam mądrość. I tu mamy pokazane pięknie w Świątyni Najświętszej cztery główne boskie przymioty. Przypomnę, że szekina to jest reprezentacja Jehowy jako takiego, a światło z niej padające to mądrość. Ubłagania sprawiedliwość, a dwa cherubiny moc i miłość. I w ten sposób Bóg jest pokazany w Świątnicy Najświętszej w swoich czterech głównych przymiotach. One go tam reprezentują. A te same cztery główne zalety Boga są także pokazane w napierzchniku w czterech kątach prostych, bo to była okrągła konstrukcja. Cztery kąty proste. Raz, dwa, trzy, cztery i po trzy w każdym rzędzie. To tak one przebiegały. Czyli mamy te cztery główne zalety pokazane w tych czterech kątach i w tych czterech rzędach kamieni poustawianych tutaj na tym napierzchniku. A liczba kamieni, wiemy, w sumie była 12 i one rozwijają te zalety boskiego charakteru aż do 12 głównych łask w tych szlachetnych kamieniach. 12 głównych łask, to do dzisiaj nie jest do końca pewne, które to są te 12 głównych łask. Wiem o tym, że one są 12, to one tam potem pojawiają się w objawieniu, jako te kamienie Nowego Jeruzalem tam w fundamentach. To są 12 zalet charakteru, które Bóg uważa za najważniejsze. Na pewno należą do nich wszystkie 7 łask, o których mówi list drugi Piotra, czyli wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska i bezinteresowna. To nie ulega możliwości, że te 7 muszą być w liczbie tych 12, bo są wymienione oddzielnie jako najważniejsze w rozwijaniu. Brat Johnson znalazłem wymienia jeszcze radość i pokój, jakie jego zdaniem, brata Johnsona, też należą do tychże 12 łask, czyli to nam daje 9. Ale wciąż nie ma jeszcze 3, prawda, które by były, no ale to nie jest ważne, które to jeszcze łaski są przez Boga uznawane za 12 najważniejszych. Ważne, że są to te 12 głównych zalet charakteru. I teraz zobaczmy, jaki mamy piękny obraz, który sobie stworzyliśmy. Mamy światło, które padało z szekinach, a to światło przedstawia boską mądrość. Czyli światło z szekinach, boska mądrość, udziela poprzez nauki Biblii, czyli poprzez Urim, odpowiedzi Jezusowi albo ludowi Bożemu, padając na 12 głównych zalet charakteru, na tumim, prawda, te kamienie, które odbijają się później w różnym kierunku od tego tumi, to światło. Czyli jeszcze raz, żebyśmy się nie zgubili. Szekina przedstawia Jehowę, a z tego szekina świeciło światło. Mówiliśmy, światło to mądrość. Zauważmy, że mądrość, a nie żadna inna zaleta. Bo znowu, boska mądrość nam, prawda, mówi, to on dzięki swojej mądrości wie, jak należy postępować z nami, daje nam informacje, bo daje nam dużo nauki. To, co on uważa, że dla nas jest właściwe. Czyli to boska mądrość pokazana w świetle świeci. I świeci tymi właśnie, tym Urimem. Prawda? Mówi się, że Urim to światło. Czyli tymi naukami biblijnymi, które świecą albo na Jezusa, albo na nas, zależnie od kogo, czy Bóg Jezusowi podaje prawdę dla nas, czy Jezus już pokazuje prawdę nam dalej, prawda, swoim dzieciom. To ten proces działa tak samo. Ale właśnie, to jest bardzo, dochodzimy do bardzo ważnego momentu. Boska mądrość naukami biblijnymi, tym Urimem świeci na nasze 12 głównych zalet charakteru, takimi, jakimi je mamy. To jest nasz Duch Święty, pokazany w tych 12 głównych zaletach. Po czym odbija się od naszego charakteru 12 zalet, świecąc w tym kierunku, albo w tym, na lewo, na prawo, do góry, do dołu. I teraz pytanie, od czego zależy kierunek odbijania się tego światła od tych kamieni? Oczywiście zależy od stanu kamieni. Im kamienie są bardziej wyszlifowane, bardziej wypolerowane, odpowiednich kształta, takie jak powinny mieć, tym światło od nich padające pada w sposób bardziej zdecydowany i we właściwym kierunku. Jeżeli ktoś taka jeszcze jakiś rzemieślnik, który kamienie by robił tutaj, przeprawił je, prawda, kształty nie takie nadał, jak należałoby na, no to włożył tutaj na Aronowo, poszedł, światło pada, no to kształty są takie, a nie inne te kamienie. Światło się odbiło w tym kierunku, ale to fałszywy kierunek, bo to jest źle zrobione kamienie. One powinny mieć tu zaciosanie, albo tu, albo gdzie indziej, to by się odbiło tam, a może tam. No ale pomylił się rzemieślnik, nie takie kamienie zrobił. albo nawet zęby dobre, ale są przyćmione, matowe, niewypolerowane, nie są w dobrym stanie. To światło się niby odbija, takie, nie wie, w dobrym kierunku, ale takie mdłe, tak słabiutko. To tu czy nie tu się odbija? Nie wiadomo. Trudna sprawa, prawda? I to są właśnie te typowe błędy, jakie możemy mieć w odczytywaniu boskiej woli. W ogóle źle zrobione kamienie, nieodpowiednio umieszczone, nieodpowiednio ukształtowane, ten kierunek światła może być zupełnie błędny. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy pewną tą samą rzecz w Słowie Bożym podaną. Stoi dwóch braci albo trzech braci, każdy wiedzie to samo i dochodzi do różnych wniosków. No bo pada to coś, to Słowo Boże czy opatrzności Boże padają na taką lub inną strukturę 12 głównych zdań charakteru, tego Ducha Świętego w danym bracie. One są dobrze albo źle, albo trochę dobrze, trochę źle umieszczone, albo niektóre z nich są wybrane na swoim miejscu, a niektóre nie. Niektóre repolerowane, niektóre matowe. Światło pada krzywo, blado albo jaśniej, a każdemu inaczej. Bo każdy ma inną strukturę, na którą to słowo świeci, na której świeci to opatrzność. Im gorszy stan tych kamieni, tym światło słabsze, a kierunek świecenia niepewny. Nasz Pan, gdy otrzymuje odpowiedzi od Boga, na pewno nie ma problemu z dostrzeżeniem boskiej woli, ponieważ Jego 12 głównych zalet charakterów, Jego tłumim, te kamienie są doskonałe, repolerowane, zawsze takie nie były. Nasz Pan nigdy nie ma problemu, że jako człowiek był doskonały i jako nowe stworzenie rozwijał się krótko te 3,5 roku i jest w fazie duchowej już też doskonały. No od razu jako nowe stworzenie doskonały nie był, ale po rozwinięciu się w ciągu tych 3,5 roku od tej pory jest doskonały. Bóg mu mówi i on rozumie dokładnie Boga, jak Bóg sobie życzy. Bo pada boska mądrość z tego szekina, odbija się w jego 12 głównych zetach charakteru, które są idealnie umieszczone, wypolerowane i tam, gdzie być powinno, w właściwych kształtach. I jemu świeci w fasony i on nie ma dwuznaczności co do tego, jaka jest boska wola. Ale gdy on nam przekazuje te same informacje dla nas, to jak my rozumiemy to słowo i opatrzności Boże, zależy od naszego stanu Ducha Świętego. Od naszych tumim, od naszych kamieni, które siedzą w takim kierunku albo innym. Nasze kamienie nie są tak same, tak piękne jak kamienie naszego Pana, jak jego 12 głównych zalet charakteru. Dlatego tak odmiennie rozumiemy wolę Boga w różnych sprawach naszego życia. Chociaż mamy to samo słowo i ono jest jedno i to samo dla każdego z nas, to jednak to, co do nas to słowo mówi, nie jest już dla nas takie samo. To zresztą każdy wie. I nawet bracia między sobą już nie ma co wychodzić, prawda, nawet między, że bracia i świat, nawet bracia między sobą nie interpretują wszystkich zawsze tak samo pewnych rzeczy, chociaż mają tą samą Biblię. A w różnych sytuacjach dochodzimy do innego wniosku. A Duch Święty, ten w nas, który jest, potrafi tylko właściwie dobrze zinterpretować i im więcej tego Ducha mamy w nas i on jest, im bardziej jest odpowiednio ułożony, tym mamy właściwszą interpretację boskiej woli wobec nas. Zobaczmy 1 Koryntów, 2 rozdział, od 9 do 14. Ale opowiadamy, jako napisano. I Paweł mówi, czego oko nie widziało, ucho nie słuchało, nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Mówi, że na serce ludzkie nie wstąpiło. Ludzie nie mogą sobie nawet o tych rzeczach myśleć, nawet nie pomyślą, nie przyjdzie im do głowy. Ale nam to Bóg objawił przez to Ducha swojego. Albowiem Duch wszystkiego się bada i głębokości Boży. Przez Ducha swojego, przez tumim, które mamy, przez 12 tych głównych zalet charakteru, które mamy w takim czy innym stanie. I nawet dalej prowadzi wywód. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko Duch człowieczy, który w nich jest. Także i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Znowu, prawda? Pokazuje wszystkie inne istoty, które nie są ludźmi, nie są w stanie rzeczy ludzkich badać, ponieważ ich kamienie zupełnie im nie odpowiadają. Kamienie w ogóle nie mają, niższe zwierzęta nie mają żadnych zalet charakteru, bo oni, jak wiemy, kierują się bardziej instynktem niż jakimiś uczuciami. Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane. O których też mówimy nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza, do duchowych rzeczy duchowe stosując. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem, nie może ich poznać, przeto, że duchowo bywają rozsądzane. Tutaj kontrastuje poświęconego brata i człowieka tego świata. I mówi, że prawda, gdy Bóg mówi poprzez swoje słowo, dla człowieka tego świata to jest głupstwo. Bo stan jego Ducha Świętego, tego człowieka, jest tak mizerny, że to jak on coś to słowo zobaczy, to on mówi, no już legendy, szaleństwa, bzdury i różne inne rzeczy. Bardziej prasa codzienna jest dla niego wartościowa niż to, co Biblia mówi. Ale dla kogoś, który jest prawdzie poświęcony, no to rozpoznają te rzeczy, bo są duchowo rozsądzane, bo znowu działa, jest ten Duch Święty w nich na tyle, że przynajmniej oceniają te rzeczy. Moglibyśmy podać wiele biblijnych dowodów na to, że tak właśnie rozpoznawanie woli Boga przebiega. Ta sama prawda o ważności Boga dla każdego z nas, takie jak potrzebujemy, ale nasz tumim, nasze 12 kamieni są w różnym stanie, różnie interpretują to, co Słowo do nas mówi i co Bóg poprzez swoje opatrzności. Dlatego mówiłem, kiedy uznać, że Bóg opatrznościowo nam coś blokuje w życiu, a kiedy uznać, że nie blokuje. No właśnie. Odczytamy to, czy to jest blokada, czy jeszcze nie, czy tylko taka zwykła trudność, którą trzeba pokonać, prawda? Bo nie każda trudność to już jest zablokowanie. Prawda? To już trzeba umieć nas wyczuwać, a to wyczuwamy na podstawie ducha. Parę by się przydał jakiś przykład, jakaś ilustracja biblijna jeszcze na to, że to tak działa właśnie. No i przyszedł mi do głowy obraz z 2 Mojżeszowej 14 rozdziału. 2 Mojżeszowa 14 rozdział, 19 i 20 werset mówi o tym, jak to Izrael uciekał przed Egipcjanami i doszli do morza i nie wiedzą teraz, co począć, bo morze przed nimi, a z tyłu Egipcjanie gonią. Koniec. Śmierć przyjdzie, prawda? Droga ucieczki zamknięta. No i zobaczmy, 19 werset mówi tak. A ruszywszy się anioł Boży, poprowadził ich anioł, jest przed obozem Izraela i oni za tym aniołem Bożym podążali. A ruszywszy się anioł Boży, który szedł przed obozem izraelskim, przeniósł się za nich. Ruszył się też słup obłoku, który szedł przed nimi i stanął za nimi. Czyli anioł i słup obłoku szli przed Izraelem, ale w pewnym momencie, gdy ci doszli do morza, a z tyłu Egipcjanie gonią, nastąpiła zmiana. Nie przed Izraelem anioł z obłokiem, tylko przenoszą się z tyłu obozu izraelskiego. A przyszedłszy między obóz egipski i między obóz izraelski, był on obłok Egipcjanom ciemny, a Izraelczykom oświecający noc, tak iż przystąpić nie mogli jedni do drugich przez całą noc. Czy mamy sytuację dwóch obozów? Jeden obóz ściga drugi, Egipcjanie ścigają Izraelitów. Obydwie grupy zostały rozdzielone przez anioła i przez obłok, który stanął między tymi dwoma obozami. Anioł nam reprezentuje klasę Chrystusa, która będzie prowadziła, to jest obraz na wiek tysiąclecia, prawda? Przy okazji, ale to anioł, klasę Chrystusa, która będzie prowadziła świat ludzkości w tysiącleciu, a Egipcjanie przedstawiają kozłów Goga i Magoga. Obłok to prawda. Obłok to prawda. I teraz właśnie widzimy, jak zawsze elementem dzielącym ludzi na takich lub innych jest prawda, bo ci ludzie różnie tą prawdę odczytują. Ta sama prawda stanie kiedyś w tysiącleciu i dokona podziału ludzkości. Jedni będą w klasie Izraela, czyli jako owce, drugi będą Egipcjanami, czyli kozłami. Ta sama prawda będzie różnie widziana. Egipcjanom była ciemna, a Izraelczykom oświecała noc. To znaczy, ta sama prawda, zależnie od postawy serca, może pokazywać coś, a może nie mówić nic. Albo w końcu pokazać coś, ale coś zupełnie niewłaściwego, bo Egipcjanie niby nic nie widzieli, ale w końcu zobaczyli. Bo pamiętamy, jak to w obrazie było. Oni, Izraelici, zobaczyli w tym jasnym obłoku świecącym przejście przez morze, to się może rozstąpiło i przejście. Ci mieli noc, więc nie wiedzieli, co się dzieje, prawda, przez ten czas. Gdy ci Izraelici byli już bezpieczni prawie na drugiej stronie, to ta prawda, ten obłok zniknął. I oni też zobaczyli to przejście, Egipcjanie. Czyli to pokazuje, to przejście, które oni zobaczyli, to pokazuje zrozumienie boskiej woli i posłuszne wykonanie tejże boskiej woli. Izraelici tą boską wolę zrozumieją i ją wykonają. Egipcjanie przez pewien czas, czyli cała kozłów, jest w nieświadomości co do tego, jak ta prawda Boża powinna być rozumiana, co to trzeba robić, a w końcu swoją własną drogę dostrzegają, niby drogę posłuszeństwa Bogu i widzą to przejście, po którym przeszli Izraelici. Wchodzą w to przejście, ale ta Boża na nich się zastępuje. To znaczy, że nie było to właściwe odczytanie boskiej woli. Poszli w coś, co obróciło się dla ich zguby. Czyli ta sama prawda, różnie widziana, jednym błogosławi, innych nie. Jednym świeci, drugim jest ciemnością. Jednym dla innych jest prawdą i błogosławieństwem, dla innych jest błędem i przekleństwem. Wszystko zależy od stanu serca. Od tego tu, mimo tych 12 głównych łask, cała reszta z nimi jest taka sama. One wpływają na sposób patrzenia przez nas na prawdę, którą Bóg nam podaje. Gdy serce jest czyste, szuka prawdy Boga i Bóg tej prawdy udziela. A gdy serce jest nieczyste, szuka prawdy, która mu odpowiada. I udziela tej prawdy, ale nie Bóg, tylko szatan wtedy, wykorzystując tę sytuację, bo Bóg takimi się osobami nie zainteresuje. Dlatego Bóg przez kaznodzieję Salomonowego mówi: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego. To serce, sądzimy, całego tego właściwego ducha, bo z niego żywot pochodzi. W danej sytuacji konkretnej, która się pojawia, wierni zachowują wierność nie dlatego, że znają prawdę na ten temat, a tamci nie znają prawdy. To nie jest tak, że Bóg tym powiedział, a tamten nie powiedział. tylko że jakaś pojawia się nowa sytuacja, to ci wierni mają dotychczas poznaną prawdę, bo poznawali prawdę, byli wierni, więc tam taką prawdę poznawali, jaką Bóg miał na czasie dla nich, plus mają tego ducha prawdy, który ta prawda niech rozwinęła. I dochodzą do momentu, w którym jest sytuacja, nie wiadomo co począć. No i ten dochodzi wierny i ten mniej wierny, albo nie wie, co dochodzi. Nie wiadomo co począć, ale zauważmy, z czym oni przychodzą. Jeden przychodzi z prawdą, którą do tej pory wierny przychodzi z prawdą, którą do tej pory otrzymywał od Boga i z wyrobionym duchem prawdy, a drugi przychodzi z półprawdą, prawda, z mieszaniną prawdy, błędu, większą lub mniejszą, no i odpowiednim duchem, jakiego sobie do tej pory rozwinął. Dochodzą do nowej sytuacji i muszą w nowej sytuacji, na której ani jeden nie wie, ani drugi nie wie, ale intuicyjnie muszą wyczuć, jaka jest prawda, gdzie jest prawda, gdzie jest wola Boga, gdzie jest właściwe myśl, wyjście. No i teraz jak wyczują intuicyjnie? No tak wyczują, jak im pozwoli ich duch. Ten w nowej sytuacji intuicyjnie będzie wyczuwał i wyczuje dobrze, bo prawda dotychczas podawana była przez niego wykorzystywana odpowiednio i rozwinął stosownego ducha prawdy i wyczuje intuicyjnie, jak się zachować w nowej sytuacji, czy w lewo, czy w prawo, w górę, czy w dół. A ten niewierny, gdy dojdzie do tej nowej sytuacji, wyczuje też zgodnie ze swoim dotychczasowym dorobkiem. I to będzie wyczucie niewłaściwe, mniej lub bardziej, zależnie od tego, w jaki stan jest jego tego ducha, bo to nie znaczy, że ten jego stan ducha jest zerowy. On może być, prawda, częściowo dobry, częściowo zły i tak on też będzie miał wyczucie. Częściowo tak, częściowo nie tak, no ale ogólnie będzie to boska wola. Na pewno ta pełna. Dopiero po próbie, taka jest boska metoda postępowania, dopiero gdy próba minie, Bóg daje całą prawdę na dany temat. Taki sposób boskiego działania. Bardzo sprytny, prawda? Ale jednocześnie jakże mądry. Doprowadza do nowej sytuacji cały lud, poddaje ich próbie i mówi, radźcie sobie sami w tejże próbie. Ja wam nie powiem, jak ma być. Sami na podstawie prawdy dotychczas odbieranej i ducha, jakiego rozwinęliście, powinniście intuicyjnie wyczuć. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, mówił nasz Pan, ten będzie umiał rozeznać, czy to nauka jest od Boga, czy ja sam o Ciebie mówię. Jeżeli jest prawdziwym Izraelitą i się dobrze pod zakonem rozwijał, rozwinął też odpowiedniego ducha, jaki zakon miał rozwinąć, to chociaż nie ma w zakonie napisanej wyraźnie czarno na białym, że to ja będę, że przyjdę w tym i w tym roku, prawda, i że będę głosił takie nauki, a będę w tych miejscowościach, a pod drzewem Zacheusza zatrzymam się w tym dniu o godzinie takiej i takiej. Potem mnie rozpoznacie. Jak zobaczycie mnie w tym dniu o tej godzinie, jak się mówię do Zacheusza, że chcę u niego gościć, to będę ja. To było bardzo łatwe, prawda? Tak nie było. Ale prawdziwy Izraelita, jeżeli był prawdziwym Izraelitą, którego duchu nie było zdrady, rozpoznał. A kto nie był prawdziwym Izraelitą, nie rozpoznał. To samo miał na myśli. Zobaczmy jeszcze jeden. Trzeba dzień niebawem kończyć. Tak też się stanie. Zobaczmy jeszcze jeden fragment. Łukasz, 12 rozdział, 11 i 12. Też nasz Pan powiedział do swoich uczniów. A gdy was będą wodzić, prowadzić do bożnic, do przełożonych i do zwierzchności, nie troszczcie się jak i co byście ku obronie odpowiedzieć mieli, albo co byście mówić mieli. Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli. Duch Święty nauczy was w tej onejże godziny, w tym momencie, w tej chwili, co macie mówić. Więc nie martwcie się, jak was zabiorą tu, czy ówdzie, co będziecie mówić, jak się tam zachowuje, jak obronicie prawdę. Bo Duch Święty wam powie w tej chwili. Co miał na myśli? Interwencję cudowną? Ducha, który będzie szeptał do ucha naszego? Albo cokolwiek innego czynił? Usuwał przeszkody ludzi z naszej drogi, żeby właściwie było? Nie. Duch Święty, którego wcześniej sobie rozwiniecie, jak się znajdziecie w takiej czy innej sytuacji, na przykład zaprowadzą was do przełożonych, do burz i takiej innej zwierzchności, to Duch Święty, którego będziecie mieli, czyli wasz umysł, wola i serce rozwijane w waszym poświęceniu do tego momentu, oceniając sytuację, w której się znajdziecie, powie wam, co powiedzieć, a co nie powiedzieć, jak powiedzieć, żeby dać odpowiednie świadectwo prawdzie, żeby ją obronić, żeby zrobić tak czy inaczej. Dlatego na przykład Duch Święty obecny w naszym Panu kazał mu, gdy ten był sądzony przez Piłata, bardzo niewiele się odzywać, prawda? Zadawało mu pytania, a nasz Pan prawie, że milczał. I tam takie tylko krótkie odpowiedzi było, że gdyby się ta wadza nie była dana, to by się nie miał nade mną, że powiedzmy, nie jest tego świata, tyś powiedział. I ograniczał się do tego. Dlaczego? W Duchu temu powiedział, że on nie może podejmować dyskusji z Piłatem, takiej na rzeczowo argumentu. Dlaczego? No bo przecież wiadomo, że doskonała racja była po stronie naszego Pana. On był niewinny. Niewinny człowiek, którym był nasz Pan, i doskonały człowiek, jaki był nasz Pan, mógł swoją rację tak wyłożyć, tak przedstawić, że oni by wszyscy go nie mieli. Tak jak zresztą nieraz było, prawda, że dziwowali się jego słową, ale Bóg, Jezus wiedział, że nie może tutaj się bronić, nie może nic mówić, ograniczyć powiedział, tak zbywał, że powiem tak, mówię, zbywał tego Piłata, bo wiedział, że jakby się odezwał, to by przedstawił swoją niewinność w taki sposób, że oni, nawet oni, z ich złymi zamiarami, to by, no, już nie mieli odwagi wznowić, bo by wytrącił wszystkie argumenty. Więc uznał, że w tej sytuacji nie mówić nic. Ograniczyć się, ponieważ wiedział, że musi umrzeć, a nie obronić się. Ale gdyby była inna sytuacja, i Paweł przecież nieraz, prawda, jak pamiętamy, używał ostrych słów i ostrych argumentów, i nasz Pan również nie pozwalał na wiele rzeczy. Czyli widzimy kolejny dowód na to, że to, jak odczytujemy boską prawdę, jak ją rozumiemy, zależy od tego ducha, jaki jest w nas. Jaki z tego wniosek na koniec wypływa? Jeżeli chcemy lepiej poznawać wolę Boga dla nas, to, co On mówi do nas poprzez swoje słowo i opatrzności w naszym życiu, starajmy się rozwijać jak największą miarę Ducha Świętego. Nasze tumim, nasze te 12 głównych łask. Bo od ich stanu zależy to, jak dostrzeżemy boskie prowadzenie przez słowo i opatrzności. Przypominam, że powiedzieliśmy na wstępie, że Bóg nas prowadzi przez słowo, opatrzności i ducha. Dwa pierwsze elementy są od nas niezależne. Słowo jest, jakie jest. Opatrzności Bóg urządza, niezależne od nas również. Ale duch musi umieć odczytać jedno i drugie. A duch zależy od tego, jakie jest nasze tumim, bo światło pada na tumim i odbija się w takim kierunku, w jakim tumim mu każe. A to tumim, to są nasz charakter, nasz Duch Święty, naszych 12 głównych łask, w nich pokazana jest cała reszta, wszystkie inne łaski pomniejsze. Od ich stanu będziemy mieli taką czy inną odpowiedź. Czyli gdy się jako bracia różnimy między sobą w interpretacji Słowa Bożego i opatrzności różnych, które się w życiu dzieją, zborowym, konwencyjnym, to tylko dowód na to, że mamy inną miarę Ducha Świętego w nas. To jest trudno. Bo kiedyś, jak będziemy w Królestwie i będziemy wszyscy doskonali, Bóg coś nam powie, przed czymś staniemy, przed takim czy innym problemem, wszyscy będziemy mieli ten sam pogląd. Oczywiście szczegóły takie jak, czy to dzisiaj, czy jutro należy zrobić, czy o 6.15, czy 6.20, to mogą być się różnić, prawda? To już nie jest kwestia ducha. Ale linia działania będzie taka. Wspólna, tak jak Jezus mówił o sobie i o Bogu, nawet sobie pozwolił na stwierdzenie, że my jedno jesteśmy, prawda? Mając na myśli tą duchową jedność, nie że są częścią Trójcy, a my jedno jesteśmy. Tak samo kiedyś będzie z doskonałymi ludźmi. Nasz Pan zachęcał nas do rozwijania tego naszego tumim w jak najlepszym stopniu, mówiąc, skoro wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec Wasz Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go oni proszą. Jeżeli tego ducha będziemy mieli jak najwięcej, czyli nasze tumim będzie w jak najlepszym stanie, wtedy rozpoznawanie woli Bożej będzie dla nas łatwiejsze. A gdyby kiedyś, jak dojdziemy do stanu, że będzie ono doskonałe, wtedy będziemy rozpoznawali boską wolę, tak jak nasz Pan ją rozpoznawał zawsze, czyli bezbłędnie. Tego nam wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.